Mam piękny pokrowiec, jak wpadają moje wnuczki, wnuki, to chowam wszystko, co, gdzie, jak, gdzie. No i nie znalazłam, znalazłam tylko taki worek. Dobra. Ale wnuki to jest dar od Pana, więc kupię sobie nowy. Albo one mi kupią na urodziny, o. Miałam się nie denerwować, ale już się denerwuję. Więc ponumerowałam sobie. Na początku byłam tak pewna tego, co mi się wydarzyło, że wszystko powiem bez kartki, ale później posłuchałam pastora Leszka Czyża, który powiedział, że takie nieprzygotowana rozmowa nic nie da, więc grzecznie usiadłam i napisałam. Mam na imię Liliana, wychowałam się w rodzinie katolickiej. Mój tato przyjechał do Cieszyna z centralnej Polski, został żołnierzem zawodowym i tutaj do WOP-u przyjechał do pracy. No i wiadomo, jak to w wojsku, musiał być w partii, bo inaczej nie mógł być żołnierzem zawodowym. Więc nie, przeszkadza mi to okular, jednak nie. Był w partii, ale moja mama i tak chodziła do kościoła, mimo że mój tato nie awansował przez to. W wojsku powiedzieli mu, że ma zrobić porządek w swoim domu, że co to znaczy, że on jest wojskowym, a jego żona chodzi do kościoła, jeszcze ciągnie dzieci. Ale moja mama była ponadto i chodziłyśmy do kościoła z moją siostrą. No to tato mówił, żebyśmy to chociażby były tak po cichu. No, że Bóg ma swoje ścieżki i czasami robi coś na przekór temu, co my chcemy. Ja mieszkałam na Zorze, do tej pory tam mieszkam, a religia odbywała się wtedy w domu parafialnym, więc w kościele Marii Magdaleny na rynku. No więc roześmiana ośmiolatka biegła przez Park Kasztanowy, no bo blisko. No i wpadłam na tatę z całą ekipą wychodzącą z koszar. No to tato, no gdzie idziesz? No gdzie idę? No na religię. Więc ja nie miałam z tego powodu żadnych nieprzyjemności, ale musiałam chodzić już główną drogą górną przedtem PPR-u, żadnych skrótów przez koszary. Mój tato był zawsze wzywany do przerwań, jak w nocy na przykład dzwonił telefon i podjeżdżał gazik, ktoś przerwał granicę, przeszedł przez granicę i wzywali zawsze mojego tatę, no bo nie potrafił sobie poradzić z żoną, no to nadaje się tylko, żeby go w nocy od tej żony odciągnąć, nie? Dlatego mieliśmy też telefon, bo teraz może młodzi myślą telefon, kurde, ja mam jedną, drugą komórę. Wtedy nie. Wtedy stacjonarny telefon, czy były na zapisy. My jako wojskowy mieliśmy telefon, ale mieliśmy telefon dlatego też właśnie, że tata był wzywany na te przerwania, bo normalnie telefon mieli tylko ta kadra wyższa. Ale pan właśnie to wszystko tak układał, że jak ja to później analizowałam, to po prostu niesamowite. No więc mieliśmy ten telefon. Gdy miałam 6 lat, moja siostra 3, mama zachorowała. Pojechała na onkologię do Gliwic i przyjechała i powiedziała, że może umrzeć. Nie pamiętam dokładnie, jak to było, wiem tylko, że bardzo płakałyśmy z moją siostrą. Mama płakała chyba za nas wszystkie również. Powiedziała nam tak, dziewczyny, musimy się modlić, bo lekarze mówią to, ale Bóg, jak będziemy się modlić, Bóg nam pomoże, Bóg nas nie zostawi. I każdego wieczoru po wieczorynka była 19:20 i 19:30 klękałyśmy z mamą i modliłyśmy się. I gdy mama była w szpitalu, ona brała takie jakieś środki radioaktywne, więc nie było jej przez tam jakiś czas w domu, więc ona dzwoniła do nas i wtedy właśnie przez ten, dlatego że mieliśmy telefon, dzwoniła do nas i wtedy modliłyśmy się razem z mamą przez telefon. Mama żyła 15 lat, Z jednej strony było to dużo, bo jak mówili, że może w każdej chwili umrzeć, lekarze byli bardzo zdziwieni, że tak długo żyje, ale żyła tylko 15 lat, dlatego że moja mama modliła się, żebyśmy skończyły szkołę. No i Bóg ją wysłuchał. Moja siostra w maju dała maturę, moja młodsza siostra, a w styczniu mama umarła. I tak właśnie teraz, jak tak się modlę, to tak mówię, Panie Boże, chciałabym, a później tak mówię, nie, zamknij się, Lila, Pan Bóg wie, co ci da, a ty masz Mu tylko dziękować, bo jak Go ograniczysz, to On może ci dać za mało, więc tak się nauczyłam tego, żeby... Znaczy teraz jestem taka mądra po latach bycia tu w zborze, bo kiedyś w ogóle mi to nie przyszło do głowy, że to tak działa, że Bóg ma dla nas tak dużo. Jak mama umarła, ja już miałam dwie małe córeczki. Chodziłyśmy nadal do kościoła katolickiego, każdą niedzielę z mężem i z córeczkami. Moja córka Agnieszka jest osobą bardzo impulsywną, może to nie widać, ale była dzieckiem bardzo żywym, wesołym, no a kościół katolicki, tak jak tutaj dziecko jakieś słyszeliśmy, to tam, o nie. Więc stałyśmy często przed kościołem, czekaliśmy na koniec mszy. Później było tak, że mąż zostawał z dziećmi, ja tylko szłam do kościoła, no i tak się rozluźniało te moje spotkania z Bogiem. Po jakimś czasie już w zasadzie przestałam chodzić do tego kościoła, ale bardzo mi tego brakowało, więc zaczęłam chodzić na godzinę 20 do kościoła tutaj przy rynku i to było, bardziej mi się to podobało, bo było więcej takiego skupienia, była cisza, nie było hałasu i tak właśnie potrzeba mi było takiego Boga cichego. No i tak trwałam. Później po jakimś czasie poznałam Basię Kajzer. Znaczy ona była moją sąsiadką od zawsze, ale jak urodziła się jej Adunia, to zaczęła chodzić z wózkiem na spacer i przychodziła koło mojego domu. No i zaczęłyśmy się tam spotykać. Nigdy mi nie mówiła o Bogu, ani nie nauczała, nie prawiła żadnych kazań, morałów. Ale Ada, nie wiem ile miała, 5 lat, może 6, zaprosiła mnie na przedstawienie przed Bożym Narodzeniem. No więc oczywiście zgodziłam się. No i szok. Przyszłam tutaj. Co to za kościół? Żadnych obrazów, żadnego złota. No to jeszcze nic, ale jak usłyszałam perkusję, o mój Boże, ja tutaj, katoliczka, organy, wywyższenie, a tu klaskanie. Mówię, Lila, gdzie ty jesteś? Co ty tu robisz? No ale później Ada mnie znowu na coś zaprosiła, później Basia. I tak coraz mniej mi przeszkadzała ta muzyka i to, że nie ma nic więcej oprócz gołych ścian i krzyża. Chodziłam jeszcze nadal do kościoła katolickiego, bo jednak tam mi się wydawało, że to jest takie bardziej poukładane, że tam się wstaje, kiedy trzeba, śpiewa, kiedy trzeba, nie żadnych tam podnoszenia rąk i tym podobnych. Później miałam taki okres mało fajny w moim życiu, znaczy mało fajny. Musiałam dużo pracować, bo mój mąż coraz częściej zaglądał do kieliszka, i pracowałam wieczorami w barze, a rano pracowałam w zagrodzie też. No więc w zagrodzie poznałam właśnie Annię i Władka Szlaur. I tam zaprosili mnie na spotkanie do siebie do domu, więc no wiadomo, ktoś z zewnątrz zawsze to jest zupełnie inne, bo dla mnie spotkania w domu to było przy kawie, ciastku, no i opowiadanie o pogodzie, a nie modlitwa. Ale bardzo mi się to podobało, że właśnie, że może być coś innego, że nie ma przekleństw, nie ma alkoholu, tylko właśnie jest ta modlitwa. Zaczęłam coraz częściej chodzić tutaj do zboru i Przestałam chodzić już do kościoła katolickiego, już zaczęłam chodzić do tego zboru, no ale znowu mądra lila. Przychodziłam do kościoła, ale myślę sobie tak, stałam na górze, żeby być bliżej, nie? Nieba. Wszyscy śpiewali, a ja, no nie, no kurde, no przecież nie będę siebie głupiać, nie będę tych rąk, no nie będę śpiewać, nie. Ja tu będę stać, Panie Boże, ciesz się, że tu jestem, ale na tyle. No i pewnego razu w niedzielę postanowienie, dzisiaj śpiewam. Kurde, przełamie się, śpiewam. Czy pamiętacie, ile razy był rzutnik nieczynny? Ja pamiętam raz, jak chciałam śpiewać. Nie było go, po prostu go nie było. No więc ja na tej górze, pełna wigoru, że będę śpiewać, a tu nie mam słów. I znowu nie śpiewałam. Znaczy jest to teraz takie wesołe, ale myślę, że muszę bardzo dziękować Bogu, że tylko tak mnie karcił, że tylko tak mi pokazywał, że to nie ja rządzę. Tak jak moja Małgosia, moja wnuczka, powiedziała kiedyś, babciu, bo mama i tata myślą, że to oni rządzą, przecież to Jezus rządzi w naszym domu. No i ja, no ale dobrze, no Gośka to zawsze rządzi. No i tak później już śpiewałam, już wiedziałam, że nic ode mnie nie zależy. Śpiewałam, uczestniczyłam w nabożeństwie już tak naprawdę z całego serca, później pragnęłam być ochrzczona i no i jak to zawsze u mnie bywa, ja bym to chciała już. No ale pastor wciąż nie mówił, żeby cię chrzest. Ja myślę, no to chyba już wszyscy ochrzczeni. I kurde, Lila, znowu zostałaś na lodzie. Ale nie, w którąś niedzielę pastor mówi, że no więc zostałam ochrzczona w 2009 roku, już tyle czasu. I po prostu jestem już teraz w tej rodzinie, w tym domu tutaj, tu gdzie jest moje miejsce i cieszę się, że Pan właśnie pokierował mną, że tak łagodnie mnie potraktował w tym moim życiu i że mnie obdarował taką swoją wielką miłością, że obdarował mnie wnukami, naszą rodziną, że mogę tu być, że mogę się cieszyć, no i że jestem tutaj, gdzie jestem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Lili za świadectwo. Chwała Bogu, że Pan ją szukał, znalazł, doprowadził do tego miejsca, że jest w społeczności z Panem, że jest tutaj z nami. A powiedziała, o całej swojej drodze i ta jej droga wiązała się w pewnej części jej życia nie ze zborem. Nie ze zborem, ale jest tutaj, jesteśmy razem, jesteśmy Bożą rodziną. Mamy te wspaniałe relacje. Mówię o tym dlatego, bo teraz będziemy mieli drugie świadectwo. I oczywiście każdy z nas potrzebuje spotkać się z Panem Jezusem Chrystusem i osobiście w Niego uwierzyć. Ale niektórzy z nas, przez to, że rodzice już byli w tym zborze, niejako tutaj rozpoczynali swoją drogę. I mam na myśli Marka Kominka, który teraz podzieli się z nami świadectwem.
Witam was, kochani. Jak pastor prosił mnie, żebym powiedział świadectwo, to mówi, możesz mówić nawet 20 minut. Jak można opowiedzieć 20 minut całe życie? Moje Lila może jest młoda, to tego życia ma, ale moje życie to na 5 razy 20. No ale postaram się, żebyśmy zdążyli na kolację jeszcze dzisiaj. I tak jak Janusz powiedział, ja byłem tym szczęśliwcem, który urodził się w domu, w którym obydwoje rodziców i moja babcia wierzyli w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Wiecie, poczytuję sobie to za wielki przywilej i za wielką łaskę, bo to spowodowało, że od najmłodszych lat byłem prowadzony w poznaniu Boga. Od najmłodszych lat mówiono mi, że muszę się nawrócić, że to nie przychodzi, że tego się nie dziedziczy. Po prostu to jest decyzja każdego jednego z nas. Jak od kiedy pamiętam, mieszkała z nami nasza babcia. To była mama mojej mamusi. I nie pamiętam dziadka. To znaczy, dziadka znam z opowieści. Mamusia moja pochodziła z Dębowca. Mój tatuś pochodził z Łapienicy. I kiedy moi dziadkowie jeszcze mieszkali w Dębowcu, moi rodzice już się pobrali, mieli swoje pierwsze dziecko, naszego brata Piotra. I Piotruś był taki mały, miał 3 latka. I kiedy oni przyjeżdżali do tego Dębowca, kiedy moi rodzice przyjeżdżali z tym Piotrusiem do tego Dębowca, to ten dziadek, jak każdy dziadek chyba, strasznie kochał tego swojego Piotrusia i nosił go na rękach. A wiecie, dzieci w 3 latki to już zaczynają myśleć. I kiedyś, to znam z opowieści oczywiście, kiedyś mówi do tego naszego dziadka tak: dziadziusiu, a czemu ty się nie modlisz z nami, jak my się modlimy? I czemu ty nie czytasz Biblii, jak my czytamy? A on mówi: Piotrusiu, będę się modlił i będę czytał Biblię. Jak będę na emeryturze, jak będę stary, jak będę miał czas, to będę się modlił. Nie zdążył. I to jest pierwsza rzecz, która chciałbym, aby była przesłaniem dla każdego z nas. Dzisiaj należy do Ciebie, ale jutro nie należy do Ciebie. Wiecie, jest takie przysłowie, które mówi: jeśli masz zrobić coś dzisiaj, to zrób pojutrze, a będziesz miał 2 dni wolne. A ja bym go zmienił. Jeśli masz coś zrobić pojutrze, to zrób dziś, bo nie wiem, czy jutro będziesz miał na to czas. Kochani, i to jest pierwsze moje przesłanie, które chciałbym, abyście zapamiętali, że jutro nie należy do nas. I jeśli mamy coś zrobić, jeśli mamy coś zaplanowane na jutro, a możemy to zrobić, to zróbmy to dzisiaj. I to są jeszcze czasy, których ja nie pamiętam, które znam z opowieści. Ale potem mój dziadek zmarł, jak ja miałem parę miesięcy. A potem to już zaczynam niektóre rzeczy pamiętać ze swojego życia. Mieszkaliśmy całe życie, do momentu, aż się ożeniłem, mieszkaliśmy przy ulicy Miarki 5/2. To jest tam, gdzie w tej chwili mieszka Paulina, w tym mieszkaniu. I pamiętam, to były trudne czasy, mieliśmy duży pokój, przedpokój wspólny, łazienkę wspólną, drugi pokój wynajmował jakiś pan, który był wysoko notowany w partii, no i kuchnia oczywiście też była do wspólnego użytku. No ale potem się czas zmienił, on się wyprowadził, to mieszkanie mieliśmy dla siebie i żeby się jakoś pomieścić, to był taki duży przedpokój. W części tego dużego pomieszczenia moi rodzice część tego przedpokoju zaadaptowali na pokój dla mojej babci. I wiecie, pamiętam ze swojego dzieciństwa, babcia żyła z nami w naszym mieszkaniu, ale tam miała swoją sypialnię. I pamiętam swojego dzieciństwa, i dzisiaj to odbieram jako wielkie błogosławieństwo. Zawsze rano babcia klękała i modliła się na głos. Modliła się o wszystkich wokół, o swoją córkę, swojego zięcia. Modliła się o swoje wnuki, modliła się o zbór, modliła się. I to wszystko na głos, i myśmy to słyszeli. Wiecie, i dzisiaj, kiedy patrzę na to, to mogę powiedzieć, że to było rzeczywiście wielkie błogosławieństwo. To było coś, co było gdzieś tam siane w naszych sercach. Poza taką percepcją, poza przyjmowaniem tego tak dosłownie, to gdzieś zapadało w naszą podświadomość. Miałem także drugich dziadków, którzy mieszkali w Wapienicy. Może ktoś jeszcze pamięta ten stary dom i starą kaplicę w Wapienicy. Taki stary dom był i tam w tym domu u mojego dziadka Jana Kominka w zasadzie rozpoczął się zbór z Bielska Białej. Tam zaczęli się spotykać, tam zaczęły odbywać się nabożeństwa, tam potem dziadkowie wydzielili kawałek swojego pola i na tej działce wybudowano kaplicę. Przez wiele lat tam spotykał się zbór i to był zawsze, to nie był zbór z Bielska, to był zbór z Wapienicy. I było tak, że myśmy każde lato, każde wakacje jeździli do moich dziadków, bo oni już podeszli, byli w latach, a mieli gospodarstwo. No i potrzebowali pomocy. No i myśmy jeździli tam i pomagaliśmy przy żniwach. I pewnego razu, któregoś roku, to znaczy się, to było 73 bodajże, w Wapienicy odbywał się, to się wtedy nazywało, kurs umuzykalniający, tak to się nazywało. Bo tylko pod taką nazwą można było zorganizować obóz dla młodzieży. Ja tam wtedy byłem i mój dziadek miał takiego sąsiada, który miał konia. Dziadek nie miał konia, sąsiad miał konia. Strasznie kochałem z tym panem Jankiem pracować w polu, jeździć na wozie drabiniastym, na sianie i orać po żniwach, z tym koniem, tego konia popędzać. I któregoś wieczoru, czy popołudnia, no to było pod wieczór, z tym panem Jankiem oraliśmy to pole i nagle, nie pamiętam coś, co było powodem tego, nagle powiedziałem, panie Janku, idę na nabożeństwo. Bo akurat wtedy odbywało się nabożeństwo i każdego wieczoru było nabożeństwo ewangelizacyjne. Ja tam chyba któregoś dnia wcześniej byłem, ale wtedy, panie Janku, ja idę na nabożeństwo. I poszedłem na nabożeństwo i wiecie, pamiętam to jak dziś, kiedy było, kto zna ten budynek w Wapienicy, to też mieli balkon. Ja siedziałem na tym balkonie tam i kiedy było wezwanie, pamiętam, kto miał wezwanie, Kazik Sosulski miał wezwanie, kto chce oddać życie Panu Jezusowi. Nagle zostałem tak złamany, że wiecie, ja poszedłem z tego pola, więc w tych ubłoconych butach, w tych krótkich galotkach, taki brudny i kto chce oddać życie, niech zejdzie na dół. Ja szybko zbiegłem na dół i taki upłakany, taki usmarkany, bo chusteczki nie miałem ani nic, ale pamiętam, że to wtedy się stało, że powiedziałem, Panie Jezu, chcę oddać moje życie Tobie. Miałem 9 lat. I wiecie, i to poczytuję sobie za kolejny przywilej i za kolejną łaskę, że jako małe dziecko, czy no jako dziecko, mogłem powierzyć swoje życie Panu Jezusowi. Pamiętam, chodziliśmy zawsze na zakupy do kiosku. Tam był w tej Wapienicy, tam kawałek trzeba było przejść przez tory. Był taki kiosk spożywczo-ogólnoprzemysłowy. I ja następnego ranka pobiegłem do tego kiosku i tam kupiłem pocztówkę, znaczek i napisałem tak, bo myśmy tam w Wapienicy byli z moimi rodzicami, a babcia Marysia Czerwińska była tu w Cieszynie w domu. Napisałem jej tak, kochana babciu, od wczoraj jestem owieczką Pana Jezusa. Wiecie, i nie tak dawno, no nie, no może ze 20 lat temu znalazłem tą kartkę. I wiecie co, aż się wzruszyłem, że to jeszcze gdzieś tam zostało. A potem zacząłem dorastać, ale następny przywilej, który mnie spotkał w moim życiu, to to, że moi rodzice zawsze chodzili do zboru. Wiecie, nie było tak, że pada deszcz, to albo jest zimno. Nie, jeśli wiecie, gdzie jest ulica Karola Miarki, jeśli wiecie, gdzie kiedyś był dawny zbór na Przepilińskiego, to możecie sobie wyobrazić, jaki kawał drogi to było. Pod górę, to często w zimie na sankach nas ciągnęli dzieci. Wiecie, ale to zostało. To zostało, dlatego że ta ich miłość do zboru, to ich zaangażowanie w jakiś sposób zostało przekazane dzieciom. I pamiętam, że kiedy już zacząłem dorastać, kiedy byłem już takim nastolatkiem, a potem kiedy byłem już troszkę starszym nastolatkiem, też zacząłem angażować się w pracy w zborze. I mogę powiedzieć, że w zasadzie to zawsze, Zawsze byłem zaangażowany w jakąś działalność zboże. I to też jest Boża łaska. Byłem przez wiele lat, byłem odpowiedzialny za szkółkę niedzielną. W tamtych czasach organizowaliśmy seminaria dla nauczycieli szkółek niedzielnych, coś, co było zupełnie nowe. I Pan Bóg nam błogosławił. Widzę, że już 15 minut minęło, jeszcze 5 minut, a została większa część mojego świadectwa. Ale potem przyszedł czas, jak młodzi ludzie dorastają, zaczynają się oglądać, żeby się ożenić. No i ja też miałem 20 parę. Zacząłem spoglądać tu i tam, szukać tu i tam. W 1974 roku. W 1974 roku pojechaliśmy, chyba Janusz też był. No w ogóle wyjazd na obóz młodzieżowy to była taka frajda. I to było takie przeżycie i czekaliśmy cały rok na te wakacje, kiedy ten obóz, kiedy ten kurs umuzykalniający będzie zorganizowany, będziemy mogli pojechać. Tam wtedy było, one były ograniczone, bo tam mogło być chyba tylko do 100 osób, czy jakoś tak. I na tym obozie nas było 200. Więc kiedy dostaliśmy cynk, że przychodzi kontrola, nie pamiętam czy z sanepidu, czy z urzędu, to połowa ludzi uciekła do lasu. Bo gdyby kontrola przyszła i zobaczyła, zresztą warunki sanitarne jakie były, takie były. I gdyby ta kontrola, to by nam zamknęli obóz i tyle by było. I na tamtym obozie ja byłem jednym z liderów grup modlitewnych. Ja poznałem na tych obozach poznałem w ogóle mnóstwo fajnych ludzi i te kontakty w jakiś sposób jeszcze do dzisiaj trwają. I poznałem, były takie dwie dziewczyny, prawie jak bliźniaczki. Ubierały się tak samo, chodziły razem. Wszędzie, gdzie szły, to zawsze były razem. I one były w mojej grupie modlitewnej. Było miło. Obóz się skończył i... Wiecie, znaczy to jest całe moje love story. To jest następnych 30 minut. Ale żeby skrócić to... W tych poszukiwaniach żony trafiłem między innymi do Berlina. Tam spotkałem dziewczynę, która była Polką z pochodzenia i chyba się zakochałem. I wiecie, trwało to chyba 4 lata, może 5 lat. I byłem przekonany, że to jest to. I potem jak to nagle zaczęło się tak rozłazić, rozchodzić. Jakoś tak to się nie kleiło. To ja koniecznie chciałem to skleić. Ale potem zacząłem się modlić. Mówię, Boże, co się dzieje? I kiedy czytałem Biblię, to dostałem kilka takich wersetów, które w jakiś sposób mi potwierdziły, że rzeczywiście nie powinienem za wszelką cenę w to brnąć. I ta nasza znajomość się skończyła gdzieś w kwietniu, a w sierpniu pojechałem na, to był 78 chyba. Pojechałem do Ujsołów na grupę żniwno-misyjną, to się tak nazywało. Mieszkaliśmy w namiotach, mieliśmy namiot, stołówkę, mieszkaliśmy na takiej łące. Dziewczyny mieszkały u gospodarza, chłopaki jedyną możliwość umycia to było w zimnej rzece, która była tak strasznie zimna, że do dzisiaj pamiętam, jaka była zimna. I ja miałem nie pojechać w ogóle na tą grupę, bo pracowałem, nie mogłem dostać urlopu. Jak grupa się zaczęła, to ostatnim, to znaczy się w tym dniu, kiedy grupa się zaczęła, przed do mnie mój kierownik mówi, a dobra, jedź, na tydzień możesz jechać. No dla skrócenia pojechałem tam i się okazało, że tam siedziała dziewczyna, która była 5 lat wcześniej w mojej grupie modlitewnej w Kietlicach na obozie. I kiedy ją zobaczyłem, kiedy ona spojrzała na mnie, a kiedy ja jej spojrzałem w oczy, to no dalszą część znacie, bo tu często siada ze mną. Tak tylko dla dodania otuchy wam, którzy się modlicie o swoich partnerów, to Jola przez 5 lat modliła się o mnie. Chociaż wiedziała, że ja mam dziewczynę i kiedy już dała sobie spokój, kiedy odpuściła sobie, to wtedy zaiskrzy. Wtedy się tak Pan Bóg stworzył, że się spotkaliśmy 14 października 79 roku się oświadczyłem. Potem pojechałem do Austrii do pracy. Tam pracowałem w drukarni, w misyjnej drukarni. Pracowałem ciężko od 7 do 2, od 3 do 1, do 2 czasem w nocy. Ciężko pracowaliśmy, ale uważam, że to też był błogosławiony czas. Potem w 80 roku za 9 dni będzie 40. rocznica naszego ślubu. Pobraliśmy się. Urodziło nam się 2 dzieci. W 81 Efraim się urodził. To też taki jeden z wielkich epizodów w naszym życiu. W tamtych czasach wszyscy wyjeżdżali z kraju. To był rok 81. W grudniu wybuchł stan wojenny. Mój brat wyjechał chyba rok wcześniej. Wielu naszych przyjaciół wyjechało do Stanów, do Ameryki, do Australii, po całym świecie się rozjechali. I myśmy też w zasadzie wyjechali z myślą o tym, żeby zostać. Ale z drugiej strony mieliśmy takie przeświadczenie, że tu jest nasze miejsce i modliliśmy się, Boże, czy to rzeczywiście jest Twoją wolą, żebyśmy wyjechali. Położyliśmy runo, tak jak Gedeon. Panie, jeśli te okoliczności wydarzą się tak albo tak, to znaczy, że mamy zostać, a jak się ułożą inaczej, to znaczy, że mamy wracać. I strasznie chcieliśmy, żeby tak się ułożyło, a one się ułożyły inaczej. Byliśmy we Francji przez 6 tygodni. Tam trochę pracowaliśmy. Kupiliśmy samochód, Poloneza. Takiego Poloneza nikt nie miał. I ostatnie 3 dni i wtedy, jak to się tak wydarzyło, powiedzieliśmy, Boże, dobrze, niech będzie Twoja wola, ale prosimy Ciebie, abyś Ty nas zaopatrzył. Wiecie, bo wtedy, kto nie wie, to niech wie, że nie było pieluch, nie było ubranek, nie było, nic nie było. Był ocet i musztarda. I wiecie, przez 3 dni nagle znajomi tych naszych znajomych zaczęli przynosić nam tyle różnych rzeczy. Pieluchy, wózek, kołyskę, wszystko, co było potrzebne dla tego, aby niemowlak się... Aha, bo zapomniałem powiedzieć, że moja żona była w ciąży wtedy. I wszystko zapakowaliśmy do tego poloneza, takie mieliśmy tylko okienko. I wróciliśmy do kraju. Wróciliśmy w poniedziałek, a w piątek urodził się Efraim. Ale Pan Bóg się zatroszczył. Wszystko w swoim czasie. Potem nam się Sara urodziła. Potem, nie wiem jakim sposobem, wybudowaliśmy dom. To wszystko jest Boża łaska. Kiedy tak myślałem dzisiaj nad tym, że mam powiedzieć świadectwo, to pomyślałem sobie, Boże, niech to świadectwo, moje świadectwo będzie zbudowaniem dla tych, którzy słuchają. Ale wiecie co? To świadectwo stało się dla mnie samego zbudowaniem. Pan Bóg jest wierny i troszczy się o swój lud. Troszczy się, jeśli my jesteśmy choć troszkę wierni, to Pan Bóg troszczy się o wiele, wiele, wiele więcej. Potem był okres, kiedy zacząłem pracować w zborze z bratem Marianem. Brat Marian założył szkołę biblijną w Ustroniu. On był tym całym inicjatorem tego, stworzył cały program, a ja byłem tym, który załatwiałem te wszystkie rzeczy, te wszystkie, organizowałem seminaria. A potem otworzyliśmy drukarnię w zborze i przez wiele lat, to znaczy w 83 roku, także przez 7 lat ta drukarnia działała w zborze. A potem w 90 roku zaczęliśmy to jako swoją własną służbę, swój własny, że tak powiem, interes. I przyszła mi taka myśl jeszcze, że także w tej pracy zasialiśmy takie ziarno, założyliśmy takie podłoże. Bo kiedy patrzę na to, jak Nelek w tej chwili działa, jak Arka działa, to tak sobie pomyślałem, ale to zaczęło się od nas. To było ten zasiew, to było, oni u nas się uczyli, oni, Nelek z Wieśkiem, uczyli się u nas i poszli dalej swoją drogą. Myśmy poszli swoją drogą, ale to tak jest, że dzieci, córka wyrasta, wychodzi, zaczyna swoje życie, zaczyna swoją pracę, ale jest dobrze, jak za tymi dziećmi stoją rodzice. I wiecie, kiedy patrzę na to, jak to się rozwija, jak to funkcjonuje, to też troszkę jestem dumny z tego, że myśmy mogli i do tego przyłożyć swoją rękę. No i cóż, no i już mój czas przekroczyłem, prawie 8 minut, a jeszcze byłoby tyle do powiedzenia. Ale kochani, mogę zaświadczyć, że Pan jest wierny. Kiedy tak dzisiaj siedziałem i myślałem o tym, to przyszedł mi na myśl taki psalm. Psalm 34, to nie tu. Psalm 34, 20 wiersz. Chyba. Tak, 34, 20 wiersz. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkiego. Wiecie, kiedy spojrzę na swoje życie, to wcale nie powiem, że wiele nieszczęść mnie spotkało. Spotkało mnie wiele Bożego błogosławieństwa. Oczywiście, jak życie się toczy, to wiele różnych bied i problemów nas spotyka. Ale z tych wszystkich wyrywa nas Pan. I jeszcze jeden werset mi przyszedł też na myśl. To jest 1 Samuelowa 7:12. Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Eben-Heazer, mówiąc, aż dotąd pomagał nam Pan. Wiecie, kiedy ja nie czuję swojego wieku, kiedy ktoś mówi, chodź przeskoczymy płot, to ja mówię, chodź i przeskocz ten płot. Ale wiecie, na tyle starzy jesteśmy, na ile jesteśmy wewnątrz. Ja wewnątrz czuję się młodo. I chociaż rzeczywiście już przez ten płot mi czasem trudno jest przeskoczyć, ale Pan Bóg nam błogosławił. Zapomniałem powiedzieć, że kiedy miałem 5 lat, to urodziła mi się siostra. I też przez wiele lat, ona była 5 lat młodsza ode mnie, ale w związku z tym, że chłopcy jakoś wolniej dojrzewają, a dziewczynki prędzej, to przez całe życie mieliśmy bardzo dobre relacje. I to też Boża łaska. I na koniec chciałbym się pomodlić. Chciałbym, abyśmy powstali i podziękowali Bogu za to, że On jest dobry. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś dobry. Że Ty jesteś naprawdę dobry. Panie, że Ty ze wszystkich bied nas wyrywasz. Panie, i dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś wierny. Panie, Twoja łaska i Twoja dobroć nie mają granic i nie mają końca. Panie Jezu, chcemy być Tobie wierni i chcemy Tobie się podobać. Ale kiedy zbaczamy, kiedy robimy coś nie tak, to Ty nas napominaj i prostuj nasze ścieżki. Panie, bo bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Panie Jezu, kiedy patrzę na swoje życie, to jedyne, co wyrywa się z moich ust, to dziękczynienie za to, co Ty dałeś mi w moim życiu. Amen.